tym odcinku opowiemy, na czym polega psychoterapia par i jaki wpływ na pojawienie się pary w gabinecie mają kryzysy rozwojowe.
Cześć, witamy w kolejnym odcinku podcastu Psychologiczne Rozmowy. Nazywam się Daniel Melerowicz, a ze mną jest...
Kasia Bilnik-Barańska. Oboje jesteśmy psychologami oraz psychoterapeutami, a ten podcast nagrywamy dla osób, które interesują się psychoterapią oraz zagadnieniami psychologicznymi, zarówno prywatnie, jak i zawodowo.
No więc jeśli interesują Cię zagadnienia związane z profesjonalną pomocą psychologiczną oraz rozwój zawodowy w tym kierunku, zapraszamy do słuchania. Wszystkie przykłady zaczerpnięte z pracy terapeutycznej zostały zmodyfikowane w celu zachowania pełnej poufności.
Ostatnio rozmawialiśmy o terapii indywidualnej i terapii grupowej, więc myślę sobie, że przyszedł czas na kolejny rodzaj terapii, czyli na terapię par, którą ja bardzo lubię. I trochę opowiemy o tym, przede wszystkim jakie są powody zgłaszania się par na taką formę terapii, jak wygląda pierwsza sesja, jak wyglądają kolejne, no, czy da się określić, czy terapia przyniesie efekt, czy para się dogada, jaki będzie skutek. Porozmawiamy również o tym, co w ogóle daje taka forma pracy, co jeżeli jeden z partnerów chce przychodzić na terapię, a drugi nie chce, nad czym najczęściej pary pracują podczas takich sesji. No i o takich bardziej formalnych kwestiach, czyli jaki jest w ogóle koszt takiej terapii, częstotliwość i jak to wszystko wygląda. Ale myślę sobie, Daniel, że zacznijmy może od tego, co to w ogóle jest terapia par, na czym ona polega.
No właśnie, Kasia, czym jest terapia par? Bo ja się bardzo cieszę, że dzisiaj o tym rozmawiamy, bo tak, po pierwsze, że mam wrażenie, że rozmawiam ze specjalistką w dziedzinie terapii par. Po drugie też cieszę się, bo razem współpracujemy i są pary, które prowadzimy razem. I jak zawsze może nam się uda uporządkować też tą wiedzę i to zawsze nam pomaga, bo zwracamy na różne, takie różne aspekty tej pracy. Także jak już teraz mówiłaś, jak tutaj wprowadzałaś nas w ten dzisiejszy odcinek, to miałem taką pierwszą myśl, że terapia pary jest takim bardziej złożonym, bardziej skomplikowanym rodzajem terapii, ponieważ mamy, jest nas trzech albo czterech w gabinecie, prawda? A w gabinecie w przypadku terapii indywidualnej tylko dwie osoby, czyli pracujemy z parą i teraz można parę traktować jako jakiś byt, ale ten byt się też składa z dwóch odrębnych bytów, z jednego partnera i z drugiego partnera. Także jak ty byś to zdefiniowała? Czym dla ciebie jest psychoterapia par?
No tak jak powiedziałeś, to jest zupełnie coś innego niż terapia indywidualna, niż spotkanie dwóch osób, bo tutaj tych osób jest więcej, za czym idzie większa dynamika. To na pewno to jest jakby pierwsze, co zauważa terapeuta, kiedy pracuje i z parami, i indywidualnie, że właśnie ta dynamika jest zupełnie inna, że kiedy pracuje się z parą, no to dzieje się... Nie wiem, czy więcej, ale inaczej bym powiedziała, tak? Chociażby w komunikacji, że rozmawiają ze sobą trzy osoby, więc już zbudowanie struktury tej komunikacji wygląda trochę inaczej. No ale na czym w ogóle polega terapia par? No ja sobie myślę, że to jest tak bardzo ogólnie mówiąc spotkanie takiego właśnie jednego organizmu, jakim jest para, ale zbudowanego z dwóch odrębnych osób, z terapeutą w celu uporządkowania pewnych kwestii, z którymi ta para ma trudności. I tu chyba bym postawiła kropkę, bo oczywiście tych jakichś, jak to się mówi, definicji, słowo mi uciekło, terapii par znaleźlibyśmy dużo, ale chyba mnie jest najłatwiej na takim większym poziomie ogólności w kontekście tej definicji powiedzieć, a potem opowiadać szczegółowo już o konkretnych kawałkach, bo jest ich bardzo dużo, jeżeli chodzi o terapię par.
Tak, ja się zgadzam z tą definicją, jest mi bliska. Tak jedynie sobie pomyślałem, że to też zależy to, jak zdefiniujemy ten rodzaj pracy, jaki mamy do niego podejście, w pewnym stopniu od takiego podejścia teoretycznego, bo wiesz, o czym pomyślałem, że są podejścia, które bardziej się koncentrują na komunikacji i wtedy bardziej w psychoterapii par mamy na myśli to, że pracujemy jednak z dwoma osobami. Z kolei na przykład takie podejścia bardziej psychodynamiczne, bo też jest takie, nie? Jeśli chodzi o psychoterapię par, to tak jak powiedziałaś, jednak bardziej traktuje zawsze parę jako byt. Nie? Jakby analizuje, co się w tym bycie znajduje. No tak. Także, że to zależy, ale no, zresztą ty to ujęłaś, bo powiedziałaś i o tym bycie, i o tych dwóch osobach. Ja się też zgadzam zdecydowanie z tobą, i to też jest taka moim zdaniem trudność w psychoterapii par, czy może być trudność, a może powinienem powiedzieć szczerze, że dla mnie to jest pewna trudność, bo powiedziałeś, że jest inna dynamika. Ja myślę, że jest taka, nie zawsze oczywiście, ale chyba dosyć często i chyba przynajmniej z mojego doświadczenia częściej niż w psychoterapii indywidualnej, taka, jak to powiedzieć, dynamika o wysokiej energii.
Tak, no dużo się potrafi dziać w trakcie takich sesji. Często jest burzliwie, no to powiedzmy otwarcie.
No to miałem na myśli,
bo poziom reaktywności osób, które do nas przychodzą, też są, też jest różny. I o ile zwykle w terapii indywidualnej, podkreślam słowo zwykle, klient czy pacjent nie kłóci się z terapeutą, o tyle no para, jak przychodzi, to się zdarza, szczególnie na początku, kiedy jest dużo żalu do siebie i czy też bywa. Czasami jest tak, że para przychodzi się trochę poskarżyć, to znaczy partnerzy przychodzą się poskarżyć na siebie nawzajem i wtedy potrafi być właśnie no tak bardzo energetycznie, burzliwie, no i rolą terapeuty jest to, żeby to okiełznać, żeby wprowadzić więcej przestrzeni, spokoju do tej komunikacji.
No i to jest bardzo trudne.
Bywa.
Myślę, że no, dla specjalisty może już mniej.
No, ale... Tak podkreślasz, to bardzo mi miło, ale...
Nie, bo to nie, prawda, nie. Bo ja naprawdę myślę, Kasia, że ty jesteś, no już pracujesz dobrych parę lat.
No ja dużo pracuję z parami, to prawda, to prawda. Lubię tak to przeplatać, tą terapię indywidualną razem z tą z parami, no ale też wspólnie również się zdarza, że prowadzimy terapię
tak,
par.
I ja to jest taka forma, o której może jeszcze też będziemy potem powiemy, mówić. Nie? Ale to jest też forma, którą ja preferuję. Ja zresztą był taki okres, że ja więcej z parami pracowałem, później byłem zmęczony. Zresztą nieraz żeśmy o tym rozmawiali, tak. O tych trudnościach i częściej zacząłem pracować w terapii indywidualnej i teraz tak nadal jest, że zdecydowanie częściej pracuję w terapii indywidualnej, czasem w parach. A jeśli mam w parze pracować, no to robię wszystko, żeby to było z koterapeutą, no i tym koterapeutą jesteś ty zawsze, Kasia.
Bardzo mi miło z tego powodu. Nam się zresztą dobrze, myślę, pracuje z parami.
Tak.
No ale powiedziałeś coś takiego, że to zależy też od, to podejście do pary zależy z kolei od podejścia w ogóle, w którym się pracuje, czyli czy bardziej się skupiamy na komunikacji, czy bardziej się skupiamy na tym, jak w ogóle ten organizm, którym są dwie osoby, funkcjonuje, ale ja sobie myślę też, że to w w dużej mierze zależy również od tego, z czym para przychodzi, to znaczy co się dzieje, w jakim jest kryzysie, z jakimi trudnościami się styka, dlaczego potrzebuje wsparcia specjalisty. I myślę sobie, że właśnie może opowiedzmy trochę o tym, jakie są powody zgłaszania się par na terapię.
Kurczę, no właśnie teraz sobie od razu pomyślałem, że to taki... bardzo duży temat, z którego też wynika potem praca i w ogóle to, na co można liczyć w tej terapii, bo tak od razu pierwsze, co mi przychodzi do głowy, to jakby to powiedzieć, taka waga problemu. Mogą być takie problemy, ja nie chcę powiedzieć, że nieważne, ale o takiej niższej wadze. Nie? Chodzi mi o to, że na przykład w małżeństwie się dobrze działo przez wiele lat albo przez tam jakiś okres czasu, no i pojawił się jakiś problem. Czym, tak myślę teraz sobie, jak o tym mówię, czym bardziej konkretny, może tym lepiej, który, albo jakiś taki kryzys rozwojowy, który się da jakoś opisać, coś o nim powiedzieć, przepracować, a zdarzają się pary, u których właściwie jak próbujemy poznać, co się dzieje, okazuje się, że nigdy nie było dobrze. I tutaj mamy zupełnie inną prognozę, gorszą prognozę
to prawda.
Tej pary.
Tak. Ja myślę, że to jest coś, na co terapeuci par powinni zwracać szczególną uwagę, czyli właśnie na jakim etapie związku jest para, to znaczy ile lat są razem, ile lat mieszkają razem, w jakim są związku, czy formalnym, czy nieformalnym i właśnie jak to bywało wcześniej. Czyli, czyli tak jak powiedziałeś, czy to było dobre małżeństwo, czy oni się dogadywali ze sobą, czy było dobrze, czy były takie czasy, że oni nie chcieliby niczego zmienić i coś się pojawiło, no bo zdarza się tak, że przychodzi para i kiedy ja pytam, to gdybyście państwo mogli wrócić pamięcią do czasów, kiedy do których chcielibyście też wrócić fizycznie, gdyby się dało. I oni patrzą na siebie na przykład i mówią, no ale w zasadzie to nie ma takiego czasu, bo od kiedy my jesteśmy razem, to jest bardzo konfliktowo, zawsze się kłóciliśmy, ale po tych kilku latach to jest już do tego stopnia nie do wytrzymania, że stwierdziliśmy, że albo się rozstajemy, albo szukamy jeszcze wsparcia. I wtedy na pewno jest trudniej, bo w zasadzie zaczynamy trochę od punktu wyjścia, to znaczy nie chcę powiedzieć od zera, bo tam jakiś stopień komunikacji jest, ale często ona jest właśnie taka niekorektywna, że trochę się uczymy na nowo rozmawiać ze sobą, na nowo zauważać swoje potrzeby, komunikować o właśnie jakichś takich ważnych sprawach. Uczymy się takiej uważności na drugiego partnera, ale również na to, co dana osoba przeżywa. A kiedy jest ten background, jest ten taki dobra podstawa, jakiś taki fundament, do którego można się odwołać, to wtedy zadaję pytanie, no dobrze, to jak to się działo wtedy, że było tak fajnie, że wszystko szło jak z płatka, że wszystko państwu wychodziło i często ten powrót do przeszłości no jest takim dobrym polem do tego, żeby się przyjrzeć temu, co teraz, że wtedy para zauważa, aha, no bo wtedy na przykład więcej rozmawialiśmy, albo więcej czasu ze sobą spędzaliśmy, albo wyjeżdżaliśmy na weekendy, czy też mieliśmy więcej czasu, a teraz nie mamy, bo pojawiło się dziecko, na przykład, tak? I tutaj płynnie przechodzę do kryzysów rozwojowych, które w związku są naturalne, natomiast faktycznie często w tych kryzysach pary pojawiają się w naszym gabinecie, no bo jest im na tyle trudno, więc może trochę powiedzmy o tych kryzysach rozwojowych, jakie one na przestrzeni funkcjonowania związku mogą się pojawić.
Okay. To tak, dobra, powtórka z psychologii systemowej, czy z podejścia systemowego.
Z rozwojowej tak też, no.
Tak. No jeśli chodzi o parę, ale to świetne pytanie, bo też myślę, że jak ktoś słucha, to sobie może to trochę uporządkować, jak to u niego występuje. Ale to, co zaczynamy odkąd ludzie się poznają,
no tak?
No tak,
myślę, że tak. Możemy od końca, ale...
Ja jeszcze nie doszedłem do końca.
Ale rozumiem, że ty będziesz na swoim przykładzie mówił. Dobrze.
Ja myślę, że na początku ludzie się poznają. Często jeszcze wtedy mieszkają w swoich domach rodzinnych, czyli w rodzinach pochodzenia. No i zaczynają ze sobą no się spotykać po prostu.
Albo mieszkają nawet nie w rodzinach pochodzenia, ale jakby osobno. Na pewno jak się poznają, to mieszkają osobno.
Tak. No i też ten pierwszy etap związku ma to do siebie, że łączy się z takimi silnymi, zazwyczaj pozytywnymi emocjami, fascynacją, miłością, ale taką miłością namiętną często.
Ekscytacją. W ogóle są badania, które mówią, że przecież przez te pierwsze pół roku nasz mózg zakochania, nasz mózg działa tak jak pod wpływem jakichś substancji psychoaktywnych.
Tak, trochę w psychozie jesteśmy.
Tak, że jest tak cudownie i tak fantastycznie, że nie zauważa się pewnych wad partnera, tego, że być może są w nim jakieś rzeczy, które niekoniecznie nam się podobają albo będą podobały. To jest zwykle ten czas, kiedy no, jest efekt wow.
Tak, tak. I wtedy też no, nie widać, no, tak jak powiedziałaś, nie widać tych wad, które mogą się pojawić, a też dla osób, które lubią popełniać czy powtarzać pewne błędy. Chodzi mi o to, że na przykład znajdują sobie podobnych partnerów, z którymi później nie potrafią zbudować związku, to wtedy ciężko jest im to pokazać, bo wydaje im się, że no, gdyby nie, że nie, że on jest idealny, ten partner. I to jest taka, to jest pewien no, prymitywny mechanizm obronny, idealizacja, że idealizujemy tego partnera pod każdym względem. No ale ten etap Stety, niestety, trwa tylko określony czas i się kończy.
Tak, no i wtedy dochodzi do tego, że zauważamy pewne kwestie, ale to nie jest zwykle jeszcze czas, kiedy trafia para na terapię, bo ona albo się rozstaje, albo cały czas funkcjonuje taki mechanizm, że coś przejdzie samo. Że na przykład jeżeli ta komunikacja zaczyna być taka niekorektywna, para zaczyna się kłócić, dochodzi do jakichś pierwszych takich właśnie konfliktów, no to jeszcze ciągle jest ta nadzieja, że to jest jakiś tylko etap, że to przejdzie, że partner się zmieni. Często potrafią być takie przekonania, że po ślubie się coś zmieni albo po zamieszkaniu razem. Teraz dużo par decyduje się na to, żeby jednak ten związek był nieformalny, ale jednak tym, co tak spaja, łączy, no to jest wspólne zamieszkanie i że po wspólnym zamieszkaniu też coś tam się zmieni, że jak partner czy partnerka będą z nami mieszkać, no to na przykład już nie będą tyle imprezować albo tyle czasu poświęcać na jakieś swoje pasje.
Tak, na przykład gry na komputerze.
Tak, no, na przykład.
No, różnymi rzeczami tak. Się już spotkałem.
Ja pamiętam przykład takiej pary, gdzie mężczyzna miał taką pasję związaną z wyjazdami w przyrodę, wspinał się, chodził po górach, dużo czasu temu poświęcał. No i on trochę przyciągnął dziewczynę tą swoją pasją. Ona tak na początku była bardzo tym zafascynowana, chociaż nie dzieliła z nim tej pasji, ale dużo o tym rozmawiali. Czyli wiedziała, że ten czas będzie z tą pasją dzieliła trochę, że może on będzie trochę mniej go spędzał z nią niż taki standardowy partner. Natomiast zaczęło to przeszkadzać w momencie, kiedy pojawiło się dziecko na świecie. I wtedy pojawiły się bardzo duże pretensje, mimo że wydawałoby się, że no tak zawsze było, że można się było tego spodziewać. I to nie było omówione, natomiast było jakieś takie przekonanie ze strony partnerki, że to automatycznie się zadzieje, że ten mężczyzna przestanie tyle czasu poświęcać na tę pasję. To się nie stało.
Ty teraz dotknęłaś takiego tematu w ogóle, jak takie fantazje, mity jakieś, które ludzie sobie często wyobrażają. Właśnie to, co powiedziałaś, że pewne rzeczy się same zmienią. Jak zamieszkamy razem, to on się zmieni, ale właściwie tak myśląc o tym logicznie, dlaczego by miał się zmienić? Bo ja nie mówię, ja absolutnie nie mówię, czy to jest dobre, czy złe, ale jeżeli on to zawsze lubił, chciał to robić, to dlaczego miałby z tego rezygnować? Jeżeli ktoś lubi grać na komputerze przez pół dnia codziennie, to dlaczego miałby z tego zrezygnować? To znaczy, chodzi mi o to, dlaczego miałby sam z siebie z tego zrezygnować? Nie? To trzeba omówić, to trzeba dotknąć, ale mówiąc o tym, to już przechodzimy do tego takiego pierwszego kryzysu, jak para zamieszkuje ze sobą,
tak.
Bo teraz pomyślałem, bo wtedy zaczynają wychodzić takie rzeczy, które wcześniej nie były tak bardzo widoczne, które też zabieramy ze swoich domów rodzinnych.
Tak, to jest ważne, co mówisz bardzo, bo ja się często z tym spotykam, że te rodziny pochodzenia, no jednak mają na nas bardzo duży wpływ i teraz, jeżeli pewne mechanizmy są w jakichś takich skrajnościach, pewne przyzwyczajenia, właśnie podstawowe przekonania, na przykład co do roli mężczyzny i kobiety w związku, tego kto sprząta, kto gotuje, kto się zajmuje gospodarstwem. Jeżeli tutaj są takie antagonizmy, no to wychodzi w momencie właśnie, kiedy para ze sobą zamieszka. Kiedy jeszcze tego nie robi, no to może nie wychodzić, bo ona ze sobą spędza czas poza domem zwykle, a ja jeżeli w domu, no to w innym, jakby w ogóle w innej atmosferze, na czym innym się skupia, a potem się okazuje, że on nie wrzuca skarpetki do kosza, tak, na pranie, a ona, nie wiem, ręcznika z podłogi, z łazienki. Taki przykład oczywiście żartobliwy podaję, ale często pary się potrafią o to kłócić i nie potrafią ze sobą tego jakoś uzgodnić.
Ja miałem takie doświadczenia pracy z parami, gdzie były ogromne konflikty, na przykład o porządek, bo chodzi, nie wiem jak to powiedzieć, chodzi o jakieś takie poczucie też porządku, bo są domy, w których no nie wiem, no nie sprząta się tak, nie wiem, sprząta się raz w tygodniu, albo może nawet raz na 2 tygodnie i to wszystko wygląda albo lepiej tam, albo gorzej. A są domy, w których się gigantyczną do tego, nie wiem, codziennie są podłogi ścierane, wiesz, tam odkurzane. I później się spotyka taki mężczyzna z taką kobietą i jedna strona na przykład twierdzi, ty jesteś absolutnym brudasem, bo takie, to są cytaty niemalże, nie? Już tak że ty jesteś brudasem, ty no nic nie dłuż, albo ty jesteś brudaską, bo to wcale nie musi być, to jest niezależne od płci, a druga strona mówi, a ty jesteś jakimś pedantem, z którym się nie da w ogóle żyć, ale te osoby są przekonane, że tak jest, że tak jest, że tak powinno być, że tak jest w każdym domu, nie? To są zasadnicze różnice.
No tak, i często pracuje się w gabinecie nad tym, żeby para stworzyła definicję, własną definicję porządku, no. czy poprawnej komunikacji, czy wielu różnych innych rzeczy. Tu nawet wchodzi taki kawałek psychoedukacji związany z tym, że te jakby przyzwyczajenia, z którymi wychodzimy z naszych domów pochodzenia, no one są przypisane naszym domom pochodzenia, ale to nie oznacza, że one są jedyne właściwe, że, tak, że para ma prawo do tego, żeby na przykład, czy też osoba w ogóle ma prawo do tego, żeby sobie ułożyć to inaczej, że jeżeli jej mama czy rodzice robili porządki raz w tygodniu w sobotę, no to nie oznacza, że ona też tak musi, że można to inaczej, nie?
Dokładnie tak, ale to już się pojawia, o tym pewnie jeszcze będziemy rozmawiać w dalszej części, to już się pojawia taka decyzja po stronie tych osób, które przystępują do terapii, że każdy z nas coś będzie musiał zmienić.
Tak, i to jest w ogóle, ja chciałam trochę później o tym powiedzieć, ale to już aż mnie język świerzbi teraz, bo to jest mega ważne, to co powiedziałeś. Dlatego, że często się dzieje coś takiego, że jedna osoba z pary ma przekonanie, jakby chce widzieć partnera takim, jak go widzi w swoim wyobrażeniu, a nie takim, jak on jest. I to skonfrontowanie się z tym, że ta osoba jest taka i taka, i pewne rzeczy są do zmiany, a pewne rzeczy są nie do zmiany, no jest niezwykle istotne. No nie ma chodzących ideałów i bo Daniel, przypomnij mi, jak ty to powiedziałeś, bo ty to tak fajnie powiedziałeś teraz, to ostatnie zdanie, do którego ja się odwołuję. Jesteś w stanie?
Musimy odsłuchać. Nie, no ja chyba powiedziałem, że każda para będzie musiała podjąć decyzję, żeby też z czegoś zrezygnować. Żeby...
No właśnie, nie? Czyli, że to jest, to, bo często... Wiem, że używam dużo słowa często, ale to faktycznie tak jest. Przychodzi para i jest przekonanie jednej czy drugiej osoby, bądź zwykle dwóch, że to ta druga strona tak musi się zmienić. I tak, tutaj jest to skarżenie na partnera, na partnerkę. Te pierwsze sesje, no zdarza się, że to jest właśnie takie jakby, tak jakby terapeuta był tą osobą, która tak ma wysłuchać tych skarg i żali. Tak, i osądzić jeszcze w dodatku.
Było, tak. A teraz już trochę może mniej, ale na początku to było dla mnie strasznie trudne, ja się aż złościłem. Zresztą do teraz tak jest, że jeżeli, bo to powiedziałeś, bo no to jest miejsce w terapii, ja zawsze daję na to przestrzeń, ale są też pary, Kasia, no bo są takie pary, które właściwie po, nie wiem, kilku miesiącach terapii nadal się tak zachowują, jak gdyby przychodziły się poskarżyć. I ja wtedy nawet już konfrontuję teraz, że mówię, że
tak,
no, jeżeli chcecie państwo, nie wiem, płacić pieniądze i poświęcać czas na to, żeby tu się nawzajem oskarżać o różne rzeczy. No, to...
Ja lubię takie pytanie w momencie, kiedy tak para skarży nawzajem na siebie. Przypuśćmy, że kobieta skarży się na męża, bo tak mam wrażenie, że częściej tym panom jakieś tak łatki przyklejamy. Nie wiem, to może moje takie. Zaraz jakiemuś panu przykleimy, ale...
Więcej panów będzie chciało do ciebie chodzić znaczy ze swoimi partnerkami, ale to oni
no
będą...
No dobrze, zapraszam. Nie, często jednak jest, jednak większość inicjacji takich co do terapii par pochodzi od kobiet, mimo wszystko ciągle, ale zdarzają się też panowie, to taka dygresja. Natomiast wyobraźmy sobie, że skarży kobieta dużo na swojego partnera, czy też robią to wzajemnie. Ja lubię takie pytanie, okej, ale jak pani sądzi, jakie pani zachowania być może wpływają na to, że taka jest atmosfera między wami? Czyli trochę odwracamy, żeby ktoś miał większą uważność na siebie, żeby się sobie przyjrzał, a nie tylko drugiej stronie. Bo to jest taki mechaniczny, mechaniczny mechanizm, taki automatyczny mechanizm, mhm. tak, że przerzucamy tą odpowiedzialność trochę na zewnątrz, że to tam jest cała ta wina, a nie w nas, bo tak jest oczywiście łatwiej, no ale terapia ma też to na celu, żeby właśnie przyjrzeć się, dobrze, tam jest to i to, ale być może ja też robię coś takiego, co powoduje ten konflikt, albo jak ja się zachowuję w momencie, kiedy ktoś tam coś tam, czy dokładam do pieca trochę, mówiąc mhm. metaforycznie.
Tak, no masz rację i pomyślałem sobie, że to jest jedno z takich osi terapii par, właściwie każdej terapii, ale w terapii par, żeby wyjść poza siebie i spróbować spojrzeć na ten nasz związek z punktu widzenia tej drugiej strony. I to już nie jest łatwe. Łatwo jest skarżyć, no bo łatwo jest się skarżyć na drugą stronę, że ona coś tam robi i często ona to robi, ta druga strona, ale no właśnie, może coś takiego robię, nie wiem jak to powiedzieć, że ją to prowokuje do tego.
Tak, albo zamiast łagodzić, to
zaogniam,
bo gdyby każda z osób w parze wyszła z takiego założenia, będę łagodzić konflikt niż zaogniać, no to oni się prawdopodobnie dogadają, bo każdy się będzie starał, a w momencie, kiedy dochodzi do jakiejś rywalizacji, do takiego pokazania drugiej stronie, czyje jest na wierzchu, no to w życiu się nie dogadają, bo cały czas będą walczyć ze sobą.
Tak. Ale jeszcze chciałem powiedzieć o takiej jednej rzeczy, bo zaczęliśmy mówić o tych różnicach, nie? Że to jak już ludzie zamieszkają ze sobą, no to zaczynają być bardziej widoczne te różnice, które bierzemy tam na przykład ze swoich, czy tam przede wszystkim ze swoich domów pochodzenia. I mówiliśmy o tym porządku, o takich tam różnych zachowaniach. A pomyślałem, Kasia, że to jest trudne, ale to jest i tak łatwiejsze, niż takie zachowania, nie, to chyba tak mogę powiedzieć, takie emocjonalne. Chodzi mi o coś takiego, że nagle się okazuje, że na przykład mój partner jakiś taki jest bardziej chłodny, bardziej zamknięty emocjonalnie, a u mnie w domu było inaczej. Nie wiem, ludzie się do siebie przytulali, rozmawiali ze sobą, opowiadali sobie o wszystkim, a ty, wydaje mi się, że ty mi nie mówisz, co u ciebie w pracy, że albo mnie nie przytulasz. I kurczę, to jest niesamowicie ważne, z kolei to jest trudniejsze do złapania i to jest trudniejsze niż ten porządek, niż te rzeczy takie realne.
To jest trudniejsze do zmiany, bo to często wychodzi po prostu z osobowości danej osoby, z pewnych cech charakteru, temperamentu. Kobieta by potrzebowała, żeby mężczyzna był bardziej otwarty, tak jak mówisz, opowiadał, poplotkował z nią trochę, był bardziej czuły, tymczasem on z natury nie jest taką osobą. No i tutaj dochodzimy do takiego momentu, na ile oni są w stanie gdzieś się spotkać w jakimś punkcie, to znaczy ona trochę przyjmie i zaakceptuje, że mam takiego faceta, ale ma też takie i takie jakby plusy, pozytywne strony, a nigdy nie będzie taki bardzo ekstrawertyczny właśnie, że będzie tak przychodził, opowiadał, a on odpowiadając z kolei na jej potrzeby, no trochę się będzie taki flexi i na przykład postara się jednak mimo wszystko poopowiadać coś trochę, tak? Albo przytulić, albo no odpowiedzieć na te potrzeby. Jeżeli oni się będą oboje starać i pracować też na tych swoich zasobach, no to jest dla nich szansa. A czasami się dzieje tak, że są tak daleko i są w takich dwóch obozach, bym powiedziała, niedopuszczających zmiany, tylko oczekują tej zmiany od partnera, no że się nie spotkają.
Tak, i to jest coś, znaczy, tak, teraz nie jestem w gabinecie, więc mogę wyrazić trochę swoje takie przeciwprzeniesienie, no. Tak, trochę przeciwprzeniesieniowe chyba uczucia. W każdym razie to sobie, mnie to strasznie złości czasami, nie? Że ktoś przychodzi i deklaruje i to, że chce pracować nad związkiem, po czym mówi na przykład, ale ja taki jestem.
Tak.
I to mnie bardzo złości, bo każdy z nas jakiś jest i każdy z nas ma wady. I kurczę, to jak twoja żona na przykład mówi ci, że chce z tobą trochę więcej porozmawiać, albo żebyś przy obiedzie może jej opowiedział parę rzeczy, albo żebyś jej wysłał SMS-a jednego dziennie i ty mówisz, a nie, bo ja taki nie jestem, bo u mnie tak nie było. Okej, może taki nie jesteś, ale jak twierdzisz, że ją kochasz, jest dla ciebie ważna, to zamierzone jest to brzydkie słowo, to do cholery jasnej, nie możesz jej wysłać jednego SMS, albo nie możesz trochę się postarać z nią być w kontakcie. I oczywiście odwrotnie, bo to wcale nie jest tak też, że to tylko kobiety są takie otwarte, bo to też w różnych aspektach bywa inaczej, bo kobieta mógłbym powiedzieć, przepraszam, to wiesz, że on, nie wiem, lubi zobaczyć mecz czasem, albo lubi, nie wiem, wychodzić gdzieś, nie wiem, pojeździć na rowerze i nie możesz z nim raz w tygodniu pojechać na ten rower? Nie możesz tego zrobić dla niego, jak twierdzisz, że go kochasz?
Teraz jak opowiadasz, to mi się przypomniała historia takiej pary, ja oczywiście tak będę bardzo ogólnie mówić, ale to jest ciekawe, gdzie chodziło o grę w jeden ze sportów zespołowych i że kiedy się pojawiły dzieci na świecie, to żona oczekiwała od swojego partnera, żeby on po prostu zaprzestał robienia tego, no bo jest potrzeba, żeby był w domu, żeby pomagał, ale potem tak rozmawialiśmy, że to jest raz w tygodniu na 2 godziny. I może by się dało, jeżeli on dzięki temu miałby być szczęśliwszy. I ta kobieta, ponieważ no też myślę, że to wynikało z miłości właśnie i z tego, że też widziała różne inne strony dodatnie swojego partnera, przystała na to. I w zasadzie to załatwiło sprawę. To, że on zaczął chodzić grać z tymi swoimi znajomymi raz w tygodniu. I można było się pożegnać, tak? To do tego stopnia załatwiło problem, bo o to cały czas, tylko to tak jak mówiliśmy wcześniej, to była para, która miała dobre fundamenty, dobry background.
Tak. Ja tak mam, ale to też nie chcę już wyprzedzać, z parami, w których, bo ja też zawsze się staram określić wzór przywiązania, jaki ma każdy z partnerów. O tym może jeszcze powiemy, a na pewno jeszcze kiedyś o tym będziemy mówili. Jeżeli chodzi o wzorce przywiązania, czy style przywiązania, to ludzie w różny sposób mogą się ze sobą dopasowywać. Najlepiej, jeżeli oboje mają ufny styl przywiązania, no ale nie zawsze tak się zdarza. I teraz jak jest osoba, która ma taki styl przywiązania, w którym potrzebuje takiej dużej autonomii, jest bardziej skryta, gdyby boi się zlania z tą drugą i ona się zwiąże, a często się tak dzieje z osobą, która ma przeciwnie, która ma taki styl przywiązania, w którym potrzebuje się zlewać, potrzebuje być cały czas w relacji, jak gdyby nie może zostawić tej drugiej stronie, no to jest duży problem. I wtedy, jak właśnie o tym mówię, to ta osoba, ta taka unikowa, bardziej taka oddzielona, to mówię, no ale to jak pan czy pani wie, że ta druga strona potrzebują chociażby, żeby z nią usiąść wieczorem i chwilę porozmawiać, albo żeby wysłać tego SMS-a dziennie, to, bo oczywiście to nie znaczy, że teraz trzeba wszystko, bo tamta by chciała pewnie i 100 SMS-ów dziennie, to nie pójdziemy w tą stronę, bo to byśmy wspierali tą patologię w tej drugiej stronie. Ta druga będzie musiała też zrezygnować i sobie uświadomić, okej, no ten mój partner potrzebuje trochę przestrzeni dla siebie, ale to każda strona musi coś zrobić. I jak ja słyszę nie, bo nie, no to chcę wtedy powiedzieć.
No to nie, tak, to bo nie. My musimy podkreślić, że my też mamy prawo do tego, żeby powiedzieć nie. I są takie szczególne przypadki, kiedy nie podejmujemy się terapii par. Myślę, że może warto o tym powiedzieć, kiedy na przykład para przychodzi i okazuje się, że jest przemoc fizyczna.
Tak.
Albo, że jest jakaś forma uzależnienia od środków psychoaktywnych, od alkoholu, od hazardu. Wtedy jeden z partnerów, którego to uzależnienie dotyczy, najpierw musi wyleczyć się ze swojego uzależnienia, potem dopiero przychodzić ewentualnie na terapię par. Nie pracuje też z trójkątami, to znaczy, kiedy przychodzi para, okazuje się, że na przykład doszło do zdrady, ale jedno z partnerów, które tej zdrady się dopuściło, cały czas jest w relacji emocjonalnej z tym kimś. No to jest wtedy trójkąt i to jest wtedy trudno pracować, no bo jeżeli ten ktoś jest jakby myślami, czy też ciągle ta relacja jest gdzieś tam, ona trwa przy zupełnie innej osobie, no to nie ma szans, żeby pracowała nad swoim związkiem.
Tak, ja też myślę jeszcze, Kasia, że taka sytuacja, poza tymi, które wymieniłaś, to ja bym jeszcze dodał chorobę psychiczną.
Tak.
Że jak jest poważna choroba psychiczna, tu mam na myśli psychozy, to też się trzeba zastanowić, czy jest sens pracować, czy może każdy z partnerów powinien jednak skorzystać z terapii indywidualnej, nie? Ta osoba chora, takiej pewnie bardziej wsparciowej, a ta osoba, ten drugi partner może też, żeby jakoś się pogodzić z tym, żeby zobaczyć, ale często no niemożliwa jest ta praca, nie? No, z parą, bo no, ta jedna osoba no nie myśli normalnie. Mm-hmm. I to może być bardzo trudne.
Mnie się zdarzyło, przepraszam, że myślę, że to może być ciekawe, mnie się zdarzyło raz odmówić terapii w momencie, kiedy jedno z partnerów było bardzo agresywne. To były dwie konsultacje i na tej, no, o ile na tej pierwszej wiem, że te emocje potrafią naprawdę sięgać zenitu i gdzieś była prośba o to, żeby trochę w inny sposób komunikować, a to się nie zmieniało i widziałam, że właśnie jest taka silna reaktywność, no to przyznam, że miałam potem takie poczucie, że jakoś nie podołałam, że ale to już taki mój kawałek trochę do superwizji, no ale zdecydowałam się, że nie, że nie będę pozwalała na to w gabinecie.
No ale to jest chyba podobnie jak w terapii indywidualnej, jeżeli ja mam to zakontraktowane nawet z pacjentami, że jeżeli, oczywiście, że ktoś może się zdenerwować, może podnieść głos, może przekląć, czy zakląć, ale jeżeli ktoś by, nie wiem, no bardzo się był wzburzony, zaczął krzyczeć na mnie, to ja mówię, że nie będę prowadził takiej sesji, bo ja się po prostu nie potrafię skupić wtedy, nie, ja nie mogę pracować, ja nie będę pracował. No i tak samo jak ktoś krzyczy na siebie w parze, a to jest jeszcze trudniejsze wtedy, no bo są te trzy osoby, ta druga osoba może odpowiedzieć, no to my nie jesteśmy w stanie tego połapać.
Zwłaszcza jeżeli ten przekaz jest taki bardzo wulgarny, bardzo agresywny, no ja zawsze mówię, że to tutaj nie ma miejsca u mnie w gabinecie na tego typu zachowanie.
Tak. Bo zanim przejdziemy dalej, bo już teraz mi się znowu nowe pojawiło, ale to może już teraz powiemy. A jak to byś, jak byś powiedziała, bo czasem się tak zdarza i myślę, że to jest w ogóle taki dosyć trudny takie pytanie czy dylemat, kiedy osoby powinny pracować razem, kiedy para, a kiedy każdy z tej pary indywidualnie, jak ty to rozumiesz?
Znaczy tak, ja, jeżeli przychodzi para do gabinetu i oni są gotowi na to, żeby pracować terapeutycznie i chcą pracować nad swoją relacją, nad tym, co dzieje się w relacji, dlatego tak ważna jest ta sesja konsultacyjna, bądź czasami dwie nawet, żeby zobaczyć, co się w ogóle, w czym leży problem, czy to jest taki problem pomiędzy nimi, czy to jest na przykład problem jednego z nich tylko. Więc w dużej mierze wychodzę z założenia, że jeżeli mamy pracować nad tym, co dzieje się w relacji, no to potrzebne są do tego dwie osoby, więc pracuję z parą. Ale faktycznie są szczególne przypadki, kiedy kwestia dotyczy bardziej jednej osoby, czyli na przykład ona ma jakieś trudności związane z cechami osobowości albo z jakimś momentem życiowym swoim. Kiedyś pamiętam taką parę, która przyszła, jakby wydawało się na pierwszy rzut, że rzut oka czy ucha, że tak jakoś się oddalili od siebie, ale potem doszłam do tego, że po prostu jedna z osób cierpi na depresję. Tylko taką maskowaną, ale mimo wszystko. No i tu było bardziej pole do tego, żeby ona pracowała sama, co zresztą się stało. I to jest, myślę, ważne tak w strukturze terapii par do podkreślenia, że jest taka możliwość, że para przychodzi do mnie no, jako para, we dwójkę, a potem jedna osoba zostaje w terapii, ale nie ma możliwości odwrotnej, czyli że już jest proces terapeutyczny z jedną osobą i ona potem jeszcze dokoptuje partnera czy partnerkę, bo stwierdza, że potrzebuje pracować też w terapii par, no wtedy już jest kierowana do kogoś innego.
To bardzo dobrze, że to powiedziałaś, bo to, czasem osoby, które się zgłaszają do nas, sobie z tego nie zdają sprawy i też wydają się takie rozczarowane, nie? Że się tak dobrze z panią albo panem pracuje, chciałbym jeszcze, żeby partner, ale to jest spowodowane tym, że my pracując z jedną osobą jesteśmy z nią bardziej zidentyfikowani, nie? Że to, ten jej świat przeżyć, no, nam będzie się trudno od niego tak całkowicie odkleić i przyjąć przeżyć drugiej osoby.
Oczywiście, to jest jedna rzecz, a druga, postawmy się w sytuacji tego partnera, który jest dokoptowany, który przychodzi teraz i ma poczucie, że no tutaj partner czy partnerka świetnie się już znają z terapeutą, już mają tam jakiś swój kod zachowania, swój sojusz i może mieć poczucie też, no dobrze, dobrze, to ja tutaj doszedłem, ale co one o mnie mówiły wcześniej, mhm. tak? Że...
O, a to jest, o, to w ogóle teraz też dotknęłaś bardzo ważnego tematu, bo to chodzi akurat o, też o tajemnicę, nie?
Tak.
To, czy to, co ty słyszałaś wcześniej od partnera w terapii indywidualnej, możesz teraz ugłośnić w terapii pary. I to jest w ogóle takie niebezpieczeństwo i dlatego się nie spotykamy zazwyczaj, nie w każdym podejściu tak jest, z tego co się orientuję w przypadku psychoterapii par, ale w większości jest tak, że się terapeuta nie spotka z jedną osobą tylko. Czasem tak jest na tych pierwszych konsultacjach.
Tak, na konsultacjach się to zdarza, mnie się tak zdarza, że bo czasami jest jakiś taki... obszar, o którym trudno jest jednemu z partnerów porozmawiać, a jest ważne dla niego, żebym ja o tym wiedziała. Znaczy jest trudno przy drugim z partnerów mhm. porozmawiać, ale ja to zawsze omawiam, my to szczegółowo omawiamy, czy może była, to trochę bazuje na swoim odczuciu, ale też na komunikatach ze strony pary, ale to jest wtedy tylko jedno spotkanie.
Tak. Tak, i też trzeba się dobrze umówić, nie? Co będzie powiedziane, a co nie. I wiem, że większość terapeutów przyjmuje, z tego co wiem, takie podejście. No, że są takie obszary, które możemy omówić na tej konsultacji, ale są też tacy, którzy mówią, nie, wszystko co pan czy pani powie, proszę być tego świadoma, że ja tego nie będę zatajał. Nie?
Mhm.
Bo czasem są, Kasia, bardzo trudne sytuacje. Ja nie miałem takiej w swojej praktyce, ale wyobrażam sobie właśnie sytuację, w której ktoś coś mówi takiego, wiesz, bardzo istotnego, bardzo krzywdzącego dla tej strony. No nie wiem, choćby, że utrzymuje jakieś relacje
tak.
seksualne poza tak. związkiem i ty masz tego nie powiedzieć.
Mm-hmm.
Nie, to tak trochę cię wiąże w pewien sojusz i ty potem słyszysz, jak na tej wspólnej znowu, na tych wspólnych spotkaniach. No
nie, no ja nie dopuszczam takiej możliwości, to znaczy ja tego nie powiem mhm. nie, partnerowi tak. czy partnerce, że drugi go zdradza, ale będę rozmawiała z tą osobą, na ile to jest ważne i w ogóle, to jest ten przypadek, o którym mówiłam wcześniej, że trudno jest pracować nad relacją w momencie, kiedy ktoś jest zaangażowany fizycznie czy emocjonalnie jeszcze w inną osobę bądź w inne osoby. To tak. w ogóle przekreśla terapię. To tu jest komunikat dla tego jednego z partnerów, że to nie pójdzie, tak?
Mhm. Jeszcze chciałem się odnieść do tego, od czego zaczęliśmy w tym wątku, kiedy na terapię para, kiedy na indywidualną. Ja sobie tak myślę ogólnie, że jeżeli ta problematyka, którą wnosi para, dotyczy rzeczywiście tego związku, tego, co się między nimi dzieje, albo to ten problem się pojawił, odkąd są w związku, nie? A wcześniej tego nie było, to jest bardziej do terapii par. Z kolei jeżeli widzę, że problem, bo rozmawiamy o tym, był już wcześniej tak naprawdę, przed tym związkiem, że to tak naprawdę nie wiąże się, czy związek, czy różne tam procesy, które w związku zachodzą, się z tym nie uwiążą.
Wpływa na terapię, ale nie wypływa
tak,
z niej.
Tak, mhm. No to wtedy być może...
Inaczej, wpływa na relację, ale nie wypływa tak, z niej, tak. To miałam na myśli.
To wtedy to się nadaje do terapii indywidualnej, mhm. No i rzeczywiście wtedy zalecam, to nie jest jakieś bardzo częste, ale zalecam terapię indywidualną i mówię, że warto by zacząć od terapii indywidualnej i być może to już załatwi sprawę, że to się, ten problem w związku też się załatwi, rozwiąże, a jeżeli się nie rozwiąże, no to wtedy zapraszam i będziemy dalej pracować. Kasia,
Daniel, my zrobiliśmy, tak.
Tak, ja ci pokazuję, bo my już rozmawiamy znowu bardzo długo.
A zrobiliśmy też dużo dygresji, bo mieliśmy mówić o kryzysach rozwojowych, a w zasadzie dotknęliśmy tak. jednego dotyczącego początku związku. Więc może ja jeszcze tylko tak na koniec szybko powiem, bo oczywiście będzie kolejny odcinek mhm. podcastu, w którym będziemy kontynuować problematykę terapii par, bo jak widać jest ona bardzo obszerna. Ale te kryzysy rozwojowe, no to kolejny to jest zwykle pojawienie się dziecka na świecie i myślę sobie, że to jest w ogóle temat na tyle szeroki, że można jemu zupełnie cały odcinek poświęcić z różnymi anegdotami, przekonaniami i tak dalej. No potem moment, kiedy dzieci wchodzą w okres adolescencji, już tak bardzo nie potrzebują rodziców, bo często to dzieci są czynnikiem, który spaja spaja relację, no, która nie jest oparta na tym, tak byśmy powiedzieli, na czym dobrze by było, żeby była oparta. Mhm. Czyli dopóki jest potrzeba wykonywania pewnych obowiązków wokół dzieci, to to trochę trzyma rodzinę. W momencie, kiedy dzieci już mają swoich znajomych, więcej wychodzą z domu, mają swoje jakieś zainteresowania, wchodzą w tą wczesną fazę dorosłości, czy też później adolescencji, to okazuje się, że para nie ma o czym rozmawiać ze sobą, nie ma co robić ze sobą. No, kolejny etap to jest opuszczenie gniazda, tak? Syndrom opuszczonego gniazda, czyli kiedy dziecko bądź dzieci wyfruwają z domu rodzinnego, no i też pojawia się jakiś, jakaś pustka często, jakaś przestrzeń, i jeżeli nie ma na tyle silnej więzi pary, no to wtedy może się okazać, że jakoś bardzo daleko im do siebie. Zresztą badania mówią o tym, że jest coraz więcej rozstań i rozwodów po 50 roku życia, co jeszcze 20 lat temu było no, dużo mniej obserwowane niż obecnie.
Mhm. Jeszcze pomyślałem o dwóch takich kryzysach rozwojowych. Jeden to jest taki wcześniej, w sensie w momencie, jak dziecko się już pojawia, ono jest jakiś czas, rodzina się jakoś do tego zaadoptuje, do tej sytuacji, ale później dziecko jest już trochę w takim wieku, że na przykład mogłoby już, no albo iść tam do przedszkola, albo już potem do szkoły, i teraz tak może być. Albo że, no tutaj najczęściej ta osoba, która się bardziej dzieckiem zajmowała, no najczęściej jest to kobieta, nie? Albo czy ma wrócić do życia zawodowego, no może też mieć poczucie jakiejś straty, że coś poświęciła, złość odczuwać na męża, mąż może z kolei czuć, że jest niedowartościowywany. No różne tutaj są takie też obszary. A ten drugi okres to już jest taki okres starości, kiedy aczkolwiek...
Późnej dorosłości.
Tak. Pomyślałem, że jak się pojawiają już choroby pewne, no sprawność jest coraz mniejsza. Aczkolwiek niestety myślę, że wtedy rzadko osoby, no bo to są póki co teraz jeszcze, to są osoby starsze, które no jakoś mają jednak jeszcze opór przed skorzystaniem z pomocy w tym wieku.
To prawda. Nie wiem, jak jest ze starszymi wiekiem terapeutami, czy na przykład do nich czasem takie osoby nie trafiają, że trochę, bo trochę tak jest, że ludzie wybierają często kogoś, swojego terapeutę, który jest podobny wiekiem, albo jest starszy, tak jakby.
Czyli
myśląc, że...
Czyli starszych pacjentów,
możliwe, tak. Może tak być. Inaczej, możesz mieć różnych, ale będziesz miał coraz więcej, bo o ile 30-letni terapeuta będzie miał tych około 30 i młodszych, o tyle 60-letni terapeuta będzie miał około 60-letnich i młodszych.
Ale Kasia, ale jak ja mam na przykład wielu młodych pacjentów, no to... czy to znaczy, że ja jestem młody duchem?
Tak, myślę, że to właśnie to znaczy, i chyba to jest dobra kropka na zakończenie tego odcinka naszego podcastu, że ty jesteś po prostu młody duchem.
Sama młodzież do mnie przychodzi. Nie, to oczywiście nie jest prawda, ale, no ale powiedzmy, że tak bym chciał.
No właśnie, powiedzmy, że tak byś chciał. Dobrze. No co?
Myślę, że na tym się zatrzymamy na razie.
I oczywiście zapraszamy do słuchania kolejnego odcinka, w którym będziemy kontynuować kwestie związane z terapią par.
Dziękujemy za uwagę. Pamiętajcie o pytaniach i komentarzach na temat naszego podcastu i tego odcinka.
A jeżeli chcielibyście, abyśmy poruszyli jakiś temat, to również dajcie nam znać i pamiętajcie, że możecie nas posłuchać na iTunes oraz Spotify.
O psychoterapii możecie również przeczytać na naszym blogu na stronie strukturalab.pl w zakładce publikacje.